Rozdział drugi. Przedpokój pana de Treville. Pan de Treville, jak mieniła się jego rodzina w Gaskonii, albo de Treville, jak wreszcie sam się przezwał w Paryżu, zaczynał tak samo jak D'Artagnan, czyli bez grosza przy duszy, ale z zapasem śmiałości, dowcipu i sprytu, które sprawiają, iż najuboższy szlachetka gaskoński, otrzymując je w spuściźnie po przodkach, staje się bogatszy niż najzamożniejszy peirgrodzki szlachcic dziedziczący dostatki po swoim rodzicu. Zuchwały, nieustraszony, szczęśliwy dzięki wypadkom, które jak grad padały w owych czasach, wyniesiony na szczyt stromej drabiny, jak się zwie łaską na dworze, również z pomocą wypadków przeskakiwał na niej od razu po cztery szczeble. Był przyjacielem króla, który, jak wiadomo, czcił niezmiernie pamięć swego ojca Henryka IV. Ojciec pana de Treville służył mu wiernie w wojnach przeciwko lidze, także przy braku gotówki, a brakło jej przez całe życie Henrykowi Bearnyńczykowi, który zwykle płacił długi jedyną monetą, jakiej pożyczać nie potrzebował nigdy, to jest własnym dowcipem. Zatem przy braku gotówki dla wynagrodzenia mu zasług, król upoważnił go, po poddaniu się Paryża, do wzięcia sobie na herb złotego lwa na czerwonej tarczy z godłem Fideli et Forte. Zaszczytu wiele, lecz korzyści materialnych trochę za mało. Kiedy też znakomity towarzysz wielkiego Henryka umarł, zostawił w spadku synowi tylko godło i szpadę. Dzięki tej podwójnej spuściźnie z dodatkiem nieskazitelnego imienia, pan de Treville został dopuszczony do dworu młodego księcia, gdzie wierny godłu swemu tak dzielnie szpadą mu służył, że Ludwik XIII, jeden z lepszych szermierzy swego królestwa, mawiał, iż gdyby miał przyjaciela, któremu przyszłoby pojedynkować się, radziłby mu wziąć na świadka najpierw Ludwika, a potem pana de Treville, a nawet może wpierw jeszcze wybrałby tego ostatniego. Ludwik XIII miał też szczere przywiązanie do pana de Treville. Przywiązanie królewskie, wprawdzie samolubne, ale bądź co bądź zawsze przywiązanie. Bo w owych nieszczęsnych czasach usilnie starano się otaczać takimi ludźmi jak pan de Treville. Wielu bowiem mogło szczycić się godłem silny, lecz mało szlachty mogło zasłużenie nosić dewizę wierny. Do ostatnich jednak należał de Treville. Był to człowiek rzadki, z posłuszeństwem psa, odwagą ślepą, okiem bystrym i potężną dłonią, któremu wzrok dany był jakby tylko po to, aby dojrzeć niezadowolenie królewskie z jakiejś osoby, a ręka, aby winowajce uderzyć, chociażby nim był Bem, Morever, Poltro, Demer czy Vitry. Potrzeba mu było tylko sposobności. Czyhał na nią i obiecywał sobie ją pochwycić choćby za jeden włosek, skoro nawinęłyby mu się pod rękę. Król zrobił go też wodzem muszkieterów, którzy w przywiązaniu posuniętym do fanatyzmu byli dla Ludwika XIII tym, czym przyboczna straż dla Henryka III, a straż szkocka dla Ludwika XI. Kardynał zaś i pod tym względem nie chciał ustępować królowi. Gdy ujrzał tych groźnych wybrańców, którymi otoczony był Ludwik XIII, zapragnął także posiadać swoją straż. Miał więc i on swoich muszkieterów i można było widzieć, jak te dwie współzawodniczące ze sobą potęgi w swój poczet ze wszystkich prowincji francuskich, a nawet spod cudzoziemskich rządów, rekrutowały ludzi sławnych z dzielności rycerskiej. Król i kardynał też często wieczorami przy szachach wszczynali sprzeczki o zalety swoich obrońców. Jak jeden, tak drugi wychwalał postawę i męstwo tych, którzy należeli do niego. I obaj, potępiając w zasadzie pojedynki i burdy, sami podżegali ich z cicha do zaczepek, odczuwając prawdziwy żal lub radość niepomierną z porażki lub zwycięstwa swoich ludzi. Tak przynajmniej głoszą pamiętniki człowieka, który w zapasach tych pokonany bywał czasami, lecz najczęściej stawał się zwycięzcą.
Treville, poznawszy słabą stronę swego pana,
zawdzięczał tej przebiegłości długotrwałą i niezmierną łaskę króla, który nie pozostawił po sobie pamięci zbyt wiernego w przyjaźni. Wiedząc, czym się przypodobać Ludwikowi, popisywał się filuternie swymi muszkieterami przed kardynałem Armandem de Plissé, na co jeżyły się ze złości siwe wąsiki jego eminencji.
Treville pojmował należycie ducha swojej epoki, kiedy się żyło kosztem, jeżeli nie swoim, to własnych ziomków.
Jego żołnierze to był legion diabłów, tylko jemu ulegli, tylko dla niego znali karność.
Rozczochrani, podpici, pokiereszowani muszkieterowie króla, a raczej pana de Treville, Rozpraszali się po szynkach, spacerach, miejscach publicznych, hałasując, podkręcając wąsa, brzęcząc ostrogami, potrącając straż kardynalską z bezgraniczną rozkoszą, dobywając szpady z żarcikami nieskończonymi przy pierwszym spotkaniu i pośrodku ulicy, bo pewni byli, że w razie śmierci niechybnie zostaną opłakiwani i pomszczeni. Często nawet zabijali przeciwników z najzupełniejszym spokojem, wiedząc dobrze, że nie zgniją za to w więzieniu.
Był bowiem jeszcze pan de Treville, który umiał się za nimi wstawić.
Jakże też go na wszystkie tony wychwalali ci ludzie, jak go uwielbiali i choć przeważnie byli to nicponie i włóczędzy, drżeli przed nim jak żacy przed nauczycielem, posłuszni na każde skinienie, gotowi dać się zabić, byleby oczyścić się przed nim z najmniejszego zarzutu. Używał on też potężnej dźwigni, najpierw dla króla i jego stronników, potem dla siebie i swoich przyjaciół. Zresztą w żadnym z ówczesnych pamiętników, a niemało ich pozostało, nie ma śladu najmniejszego zarzutu przeciw temu zacnemu szlachcicowi, nawet ze strony jego nieprzyjaciół, których liczył sporo między ludźmi zarówno pióra jak broni. Przy genialnych zdolnościach do intryg, stawiających go na równi z najpotężniejszymi, pozostał człowiekiem uczciwym. Co więcej, pomimo cięć, które szpecą ciało i ciężkich ćwiczeń, które je nużą, stał się jednym z najpożądańszych gości w towarzystwach kobiecych, najwykwitniejszym zalotnikiem i najbardziej wyrafinowanym dowcipnisiem swojego czasu.
Mówiono o zwycięstwach buduarowych Treville'a tak jak
przed 20 laty o Bassompierre, a to znaczyło niemało. Dowódca muszkieterów był zatem podziwiany. Lękano się go i kochano zarazem, co stanowi najwyższy szczyt powodzenia ludzkiego. Ludwik XIV pochłaniał mniejsze gwiazdy dworu w promieniach swojej jasności. Jego ojciec zaś, jako słońce pluribus impar, pozostawiał blask osobisty każdemu z ulubieńców swoich, każdemu z dworzan własną jego wartość. Oprócz przyjęć porannych u króla i kardynała liczono owego czasu w Paryżu przeszło 200 innych, także wyszukanych.
Spośród nich najbardziej ubiegano się o przyjęcie u de Treville.
Dziedziniec jego pałacu przy ulicy Divien Colombier był podobny do obozu, latem już od godziny 6 z rana, zimą od 8. 50 do 60 muszkieterów luzowało się tam ciągle, aby każdy widział ich w tak potężnej liczbie, a przy tym zawsze zbrojnych i gotowych na wszystko. Wzdłuż wielkich schodów, w których klatce dzisiejsza cywilizacja mogłaby zbudować cały dom, mijali się bezustannie ci i owi interesanci paryscy, przychodzący z przeróżnymi prośbami, szlachta z prowincji pragnąca być przyjęta w poczet muszkieterów
i służba wszelkiej barwy wygalowana przynosząca panu de Treville listy od swoich panów.
W przedpokoju na ławkach pod ścianami rozsiedli się wybrańcy, czyli ci, którzy zostali wezwani.
Od rana do wieczora było tam gwarno, a tymczasem pan de Treville przyjmował wizyty w gabinecie obok przedpokoju.
Słuchał zażaleń, wydawał rozkazy, jak królowi na balkonie w Luwrze, tak jemu dość było stanąć w oknie, ażeby odbyć przegląd swoich ludzi i broni. W dniu, kiedy znalazł się tam D'Artagnan, zebranie było imponujące, zwłaszcza dla parafianina przybyłego z prowincji. Co prawda był on Gaskończykiem, a w owych czasach szczególniej jego ziomkowie nie tracili przybyle czym swej junackiej fantazji, lecz wejście to onieśmieliłoby niejednego. Po przedostaniu się przez ciężką, nabijaną wielkimi gwoździami bramę, padało się od razu pomiędzy zbrojne zastępy snujące się po dziedzińcu, wyzywające się na słowa, sprzeczające się i swawolące zarazem wesoło. By utorować sobie przejście pośród tych wirujących fal, trzeba było być oficerem, wielkim panem lub ładną kobietą. Otóż pośród takiej wrzaskliwej zgrai i zamieszania nasz młodzieniec przebijał się z bijącym sercem, przyciskając swój długi rapier do chudych nóg, rękę trzymając przy kapeluszu z półuśmiechem zwykłym u parafianina chcącego dodać sobie pewności. Gdy się przecisnął przez jedną gromadkę, oddychał wtedy swobodniej, lecz czuł, że oglądano się za nim i po raz pierwszy w życiu on, który dotąd miał dobre wyobrażenie o sobie, wydawał się sobie śmieszny. Jeszcze gorzej było, gdy doszedł do schodów. Na pierwszych stopniach stało 4 muszkieterów, fechtujących się ze sobą dla rozrywki, a 10 czy 12 ich towarzyszy, zajmując platformę schodową, oczekiwało na swoją kolej w szermierce. Jeden z 4 pierwszych, stojąc ze szpadą w ręce na wyższym stopniu schodów, nie pozwalał 3 innym podejść bliżej. Ci 3 zaś z prawdziwą zręcznością napadali na niego szpadami. D'Artagnan wziął zrazu broń tę za florety z gałkami, lecz przekonał się wkrótce po zadraśnięciu, że była to broń szpiczasta i należycie wyostrzona, a za każdym zadraśnięciem nie tylko widzowie, lecz i szermierze sami śmiali się jak szaleni. Stojący na wyższym stopniu z zadziwiającą zręcznością trzymał swoich przeciwników w oddaleniu. Otoczono ich kołem. Warunek był taki, że ugodzony winien był odstąpić od partii. W ciągu 5 minut było 3 draśniętych przez obrońcę schodów, który w tych ćwiczeniach pozostał bez najmniejszego szwanku. Jeden w rękę, drugi w brodę, trzeci zaś po uchu. Zręczność ta dawała mu prawo według umowy po 3 z kolei bronić swojego stanowiska. Jakkolwiek D'Artagnan postanowił się nie dziwić byle czemu, przeczuwając, że zobaczy wiele rzeczy zupełnie nowych dla siebie. Rozrywka ta zastanowiła go jednak. Widział on na swojej prowincji, gdzie głowy są tak łatwo zapalne, dużo ćwiczeń szermierskich, lecz gaskonada tych 4 fechmistrzów wydała mu się najdoskonalszą, o jakiej kiedykolwiek mógł usłyszeć nawet w Gaskonii. Zdawało mu się więc, że jest przeniesiony w owe bajeczne kraje olbrzymów, gdzie Ongi dostał się Gulliver. A jednak na tym nie koniec. Pozostawała mu jeszcze platforma i przedpokój. Tam się już nie bito, lecz opowiadano sobie anegdoty o kobietach, w przedpokoju zaś dworskie historyjki. Na platformie rumieniec wystąpił na lica D'Artagnana, w przedpokoju młodzieniec zadrżał. Jego wyobraźnia, rozbudzona i nieokiełznana, która czyniła go postrachem dla dziewcząt pokojowych, a niekiedy i dla ich młodych pań, w chwilach szału nawet nie śniła tych cudów miłosnych i zwycięstw spotęgowanych najbardziej znanymi imionami i najjaskrawszymi szczegółami. Lecz jeżeli jego obyczajność została zadraśnięta na platformie schodów, w przedpokoju jego szacunek dla kardynała został niesłychanie nadwyrężony. Tam ze zdumieniem usłyszał głośną krytykę polityki, która trzęsła całą Europą, zaś życie prywatne kardynała, za roztrząsanie którego tylu możnych i wielkich było już ukaranych, życie tego wielkiego człowieka, tak czczonego przez pana D'Artagnana, ojca, tutaj służyło za pośmiewisko muszkieterom pana de Treville, którzy szydzili z jego pałąkowatych nóg i wypukłych pleców, a nawet śpiewali piosnki o pani D'Aiguillon, jego kochance i o siostrzenicy pani de Combaillet, gdy inni znowu namawiali się przeciw paziom i straży przybocznej księcia kardynała. Jednakże, gdy niechcący imię królewskie wyrwało się komuś niespodzianie wśród tego kardynalskiego bigosu, wnet jakby knebel zamykał na chwilę drwiące usta. Spoglądano z wahaniem dokoła, jakby lękając się zdrady ściany oddzielającej ich od gabinetu pana de Treville. Wkrótce też najmniej znaczące słówko zwracało rozmowę na eminencję i koncepty zaczynały się na nowo, nie szczędząc światła dla wszystkich jego postępków. O, wszyscy ci niezawodnie pójdą do więzienia, a potem na szubienicę, myślał ze zgrozą D'Artagnan. A może i ja z nimi razem, bo skoro ich słuchałem i słyszę, uważany będę za ich wspólnika. Co by na to powiedział mój ojciec, on, który mi cześć dla kardynała tak usilnie zalecał, co by powiedział, gdybym nie zobaczył w tej pogańskiej kompanii? Nikt nie będzie powątpiewać o tym, że D'Artagnan nie ośmielił się wmieszać do rozmowy. Otworzył tylko oczy i uszy, chciwie wytężając 5 zmysłów, aby pochwycić wszystko i pomimo zalecań ojcowskich, czuł w sobie ochotę nie ganić, lecz raczej chwalić rzeczy niesłychane, które się tam odbywały. Ponieważ jednak był zupełnie obcy tej zgrai dworaków pana de Treville i widziano go tam po raz pierwszy, zapytano zaraz, czego chce. Na zapytanie to D'Artagnan skromnie wymówił swoje nazwisko, przekonawszy o pochodzeniu swym jako ich współziomka, i prosił pokojowca, który go właśnie pytał, aby zachował dla nich chwilę posłuchania u pana de Treville, co tenże przyrzekł uczynić we właściwym czasie. Przyszedłszy trochę do siebie z pierwszego oszołomienia, D'Artagnan począł rozglądać się swobodniej, badając po trosze ubiory i twarze. Punkt środkowy najbardziej ożywionej gromadki stanowił muszkieter wzrostu wysokiego, z obliczem wyniosłym i w dziwacznym stroju, który zwracał ogólną uwagę. Nie miał na sobie kaftana, który zresztą nie był obowiązkowy w owej epoce, w owych czasach nie tyle swobody, ile niezależności. Nosił na sobie obcisły żupan, błękitny, zblakły i wytarty nieco, na którym połyskiwała wspaniała szarfa szeroka, haftowana złotem i mieniąca się blaskiem jak powierzchnia wody na słońcu. Aksamitny płaszcz karmazynowy z wdziękiem opuszczał mu się z ramion, z przodu odsłaniając tylko świetną szarfę, przy której zwieszał się ogromny rapier. Muszkieter powracał właśnie z warty i skarżył się, że jest mocno zakatarzony, kaszląc od czasu do czasu z przesadą. Dlatego też okrył się płaszczem, jak głosił dookoła, a mówiąc to z miną wyniosłą, dumnie pokręcał wąsa, gdy tymczasem podziwiano z zapałem szarfę haftowaną, a D'Artagnan podziwiał jeszcze bardziej niż wszyscy. — Cóż chcecie? — mówił muszkieter. — Moda taka nastaje. Wiem, że to głupstwo, ale modne. Zresztą trzeba przecież wydać na coś pieniądze z rodzinnej sukcesji. — O, Portosie! — wykrzyknął jeden z obecnych. — Nie próbuj nawet wmówić nam, że szarfa ta dostała ci się z rodzicielskiej hojności. Prędzej ofiarowała ci ją ta zakwefiona dama, z którą spotkałem cię zeszłej niedzieli przy bramie Saint-Honor. Nie, na honor słowo szlacheckie daje, że sam ją kupiłem za własne pieniądze, odparł ten, którego Portosem nazwano. Ta, odezwał się inny muszkieter. Tak samo jak ja kupiłem ten woreczek nowy za to, co moja luba włożyła mi do starego. Mówię prawdę, podchwycił Portos. A najlepszy dowód, że powiem wam, ile za nią zapłaciłem. 12 pistoli. Zachwyt spotęgował się, wątpliwość jednak jeszcze pozostała. Wszak prawda, Aramisie? Zapytał Portos, zwracając się do innego muszkietera. Ten stanowił jego zupełne przeciwieństwo. Był to chłopiec młody, od 22 do 23 lat zaledwie, z obliczem łagodnym i niewinnym, ze słodkim spojrzeniem czarnych oczu, z twarzą różową i zdobną w lekki puszek jak brzoskwinia w jesieni. Zgrabny wąsik rysował mu nad ustami linię najregularniejszą. Ręce jakby obawiały się opuszczać ku dołowi, by na nich nie nabrzmiały żyły. Od czasu do czasu szczypał się w uszy dla utrzymania na nich lekkiego i przejrzystego szkarłatu. Mówił zazwyczaj mało i powoli. Kłaniał się często, śmiał się głośno, pokazując piękne zęby, o które, jak i o całą swą osobę, widocznie dbał niepomiernie. Na pytanie przyjaciela odpowiedział potwierdzającym skinieniem głowy. Potwierdzenie to jednak jakby jeszcze bardziej umacniało wszelkie powątpiewania co do szarfy. Podziwiano ją ciągle, lecz nie mówiono już o niej, a rozmowa przeszła na inny przedmiot. Co myślicie o opowiadaniu koniuszego pana de Chalet? Zapytał inny znowu muszkieter, nie zwracając się do nikogo wyłącznie, lecz do wszystkich w ogólności. A cóż on opowiada? Zapytał Portos wyniosłym tonem. Opowiada, że spotkał w Brukseli Rocheforta, tę duszę zaprzedaną kardynałowi, a spotkał go w przebraniu kapucyńskim, dzięki którym oszukał tego Dudka, pana de Lugier. Prawdziwego Dudka, wtrącił Portos. Ale czy to pewne? Dowiedziałem się o tym od Aramisa, odparł muszkieter. Doprawdy? Wiesz przecież sam o tym, Portosie, odezwał się Aramis. Wczoraj ci to opowiadałem. Nie mówmy już o tym. Nie mówmy już o tym, tak sądzisz? Odparł Portos. Nie mówmy. O ty diable, szybko załatwiasz się ze wszystkim. Jak to? Kardynał każe szpiegować szlachcica, przejmować zdrajcy rozbójnikowi, Wisielcowi jego korespondencję i dla owej korespondencji ścinają głowę panu de Chalet. Pod głupim pozorem, że chciał zabić króla i brata królewskiego, ożenić z królową. Dotąd nikt ani trochę nie rozumiał tej zagadki. Ty się odkrył nam wczoraj z wielkim zadowoleniem dla nas wszystkich, a kiedy jeszcze nie możemy opamiętać się ze zdziwienia, dzisiaj powiadasz, nie mówmy już o tym. To mówmy, kiedy sobie tego życzysz, odparł z całą cierpliwością Aramis. Gdybym był koniuszym tego biedaka de Chalet, zawołał Portos, Rochefort miałby się spyszna. A ty od czerwonego księcia, zauważył Aramis. Aha, czerwony książę, brawo, brawo! Pochwycił Portos, klaszcząc w dłonie i przytakując głową. Pyszny jest ten czerwony książę. Puszczę ja twój koncept w obieg. Możesz być tego pewny. Jakiś ten Aramis dowcipny. Co za szkoda, żeś nie poszedł za swoim powołaniem. Rozkoszny byłby z ciebie księżulek. O, to tylko chwilowa zwłoka, odparł Aramis. Wiesz przecież dobrze, że nie przestaje uczyć się teologii. Wcześniej czy później stanie się tak, jak mówi, dodał Portos potakująco. Wcześniej, podchwycił Aramis. On tylko na jedną rzecz czeka, która by go skłoniła ostatecznie do przywdziania sutanny, odezwał się jeden z muszkieterów. A na cóż czeka? Zapytał inny. Na to, aż królowa obdarzy spadkobiercą koronę francuską. Nie żartujmy z tego, panowie, rzekł Portos. Królowa, dzięki Bogu, jest w tym wieku, że może Francję obdarzyć potomkiem.
Mówią, że pan de Buckingham jest we Francji. Odparł Aramis z przebiegłym uśmieszkiem, który tym na pozór zupełnie zwyczajnym słowom nadał trochę podejrzane znaczenie. Aramisie, mylisz się tym razem, mój przyjacielu, przerwał mu Porthos. Żyłka dowcipkowania za daleko cię ponosi.
I gdyby cię usłyszał pan de Treville, przekonałby się, że bardzo nie w porę żartujesz.
Cóż to, chcesz mi dawać nauki, Porthosie? Krzyknął Aramis, a w jego łagodnych oczach zapłonęły błyskawice. Mój drogi, bądźże muszkieterem albo opatem, ale nigdy jednym i drugim jednocześnie, odpowiedział Porthos. Powiem, co ci Athos kiedyś powiedział. Ty jadasz ze wszystkich żłobów. O, nie gniewaj się, proszę, byłoby to daremne, wiesz przecie, jaką umowę mamy między sobą. Ty, Athos i ja. Ty chodzisz do pani Duginią i umizgujesz się do niej. Bywasz także u pani Bontressy,
krewnej pani de Chevry, i powiadają, iż bardzo posunięty jesteś w łaskach u tej pani. O, nie przyznawaj się do swego szczęścia. Nikt nie żąda twojej tajemnicy, bo znana jest twoja delikatność.
Skoro jednak posiadasz tę cnotę, czemuż u diabła nie robisz z niej użytku i względem jej królewskiej mości?
Niech kto chce i jak chce, zajmuje się królem i kardynałem. Lecz królowa jest świętością, jeżeli mówić o niej, to mówić dobrze.
Porthosie, jesteś przesadny i zarozumiały jak narcyz. Ostrzegam cię, odrzekł Aramis. Morałów nienawidzę, chyba tylko gdy Athos je prawi. Co do ciebie, mój drogi, masz zanadto wspaniałą szarfę, abyś w tej sztuce moralizatorskiej był mocny. Będę opatem, jeśli mi się spodoba. Tymczasem jednak jestem muszkieterem. A z tej racji mówię, co mi się podoba, a obecnie podoba mi się powiedzieć, że niecierpliwisz mnie.
Aramisie, Porthosie.
Panowie, zawołano ze wszystkich stron. Pan de Trevelie czeka na pana D'Artagnana. Odezwał się pokojowiec, otwierając drzwi od gabinetu. Na słowa te, przy których drzwi zostały otwarte, wszyscy zamilkli i wśród tej ciszy ogólnej młody Gaskończyk przeszedł całą długość przedpokoju i stanął przed wodzem muszkieterów, winszując sobie z całego serca, że w samą porę uniknął końca tej osobliwej sprzeczki.